Mam nadzieję, że choćby w minimalny sposób udało nam się dzisiaj być pomocnikami świętego Mikołaja, świętego Zmiry na terenie dzisiejszej Turcji. I więc to dobro, jakie się rozlewa przez wspomnienie Mikołaja na cały świat, jest też jakimś skarbem Kościoła. W każdym razie nigdy nie mówmy, że świętego Mikołaja nie ma, bo nas może ten święty Zmiry pogonić. Wczoraj mówiliśmy o takich prostych znakach, które w świecie i w naszym życiu zabieganym mogą spowodować, że będziemy wiedzieli, w którym iść kierunku, że nie zgubimy orientacji. Zgodnie z hasłem tego roku, idźcie i głoście. Dzisiaj trochę głębiej spróbujemy na tę sprawę spojrzeć. Już nie przez pryzmat takich prostych rzeczy, tylko czegoś bardziej fundamentalnego, naszego rozumienia przemienionego przez Chrystusa świata. I na początku chciałbym taką myśl zacytować z homilii wygłoszonej przez Józefa Ratzingera do kardynałów Kościoła Rzymskiego zgromadzonych na konklawę mającym wybrać następcę papieża Jana Pawła II. Wiemy, Józef Ratzinger został tym następcą. Późniejszy papież mówił tak do kardynałów: wyznawanie jasno określonej wiary, zgodnej z credo Kościoła, jest często określane jako fundamentalizm. Natomiast relatywizm, to znaczy poddanie się każdemu powiewowi nauki, jawi się jako jedyna postawa godna współczesnej epoki. Tworzy się swoista dyktatura relatywizmu, który niczego nie uznaje za ostateczne i jako jedyną miarę rzeczy pozostawia tylko własne ja i jego zachcianki. Dzisiaj wszystko jest zrelatywizowane, to znaczy nie albo tego, który próbuje coś jasno definiować, uznaje się za człowieka, który ma ciasne poglądy. Wszystko jest zrelatywizowane i rzeczywiście ostateczną miarą wszech rzeczy jest ja konkretnego człowieka. Spójrzmy na to, na samo pojęcie dobra czy zła. Co jest dobre, a co złe? Nie rzeczy obiektywnie dane jako dobre i złe, tylko to, co ja uważam za dobre albo złe. Przecież słyszymy często: ja wcale tego nie uważam za złe. Albo ja to uważam za dobre. Lepiej dla nas będzie jak. Lepiej dla mnie będzie jak. To nie dobro obiektywne, to nie Bóg, to nie prawo naturalne jest ostatecznym wyznacznikiem tego, co jest dobre albo złe, tylko ja i moja sytuacja życiowa. To się nawet objawia w szkole w dosyć takiej śmiesznej formie. Jak zadaje się konkretne pytania, na przykład na sprawdzianie, to często uczniowie mówią: czy to może być moje zdanie? Człowieku, żeby mieć jakieś zdanie swoje, ty musisz mieć bazę, na podstawie której to zdanie jesteś w stanie sformułować. No i jeżeli się to usiłuje tym ludziom powiedzieć, na przykład wchodząc w dialog z takim uczniem i biorąc pod uwagę to jego zdanie i się człowiek go pyta, a dlaczego ty tak myślisz? Bo ja tak myślę. A dlaczego jest, takie jest twoje zdanie? Bo to jest moje zdanie. No gadaj tu. I tak jest w poważniejszych sprawach też. Ja tak uważam. Bo to jest moje zdanie. Więc przed tym zdaniem moim trzeba przyklęknąć na jedno kolano. Bo to ja jestem ostatecznym miernikiem wszech rzeczy. Nie ma więc dobra ani zła w takim razie. Bo to, co dla kogoś jest dobre, ta sama sprawa, sytuacja czy wartość dla kogoś innego może jawić się jako ograniczenie wolności. Nie ma też zła, ponieważ to, co dla kogoś jest złe, dla mnie może się przedstawiać jako wyzwolenie. Zrelatywizowanie wszystkiego wpędza człowieka w niewolę, ale to jest ostateczna sprawa. Ale najpierw powoduje zamęt. Na czym powinno polegać wychowanie dojrzałego człowieka? Na tym, że on umie rozróżnić dobro od zła. A jak ma je umieć rozróżnić, skoro nie ma dobra i zła? Jeżeli nie ma dobra i zła, to też nie ma grzechu. Bo ja się będę spowiadał z tego, co ja uważam za grzech. Co nie uważam, to nie. I czasem ludzie mówią, że wszyscy tak robią. Co, mam być inny? Wszyscy tak żyją. Się przypomina taki żarcik. Wiadomo, na czym siedzą muchy. Taki był rysunek w jednej gazecie. Wiemy, na co chętnie muchy siadają. Więc było takie mnóstwo much i był podpis. Jedzcie to, co muchy. Miliony tych istot nie mogą się mylić. Wszyscy tak robią. Nie ma też, nie ma grzechu. Właściwie wiara, pamiętam jak jest taka moda, która przenika także do nas, że właściwie Bóg, no to się objawia różnie, jako Budda, jako Mahomet, jako Jezus, ale to jest ten sam Bóg. Pamiętam, jak w jednej sprawie, w której byłem, przyszła pani i mówi, proszę księdza, moja córka była w Tunezji na wakacjach, poznała muzułmanina, zakochała się w nim. To jest inna wiara, ale przecież ich Bóg i nasz Bóg to jedno i to samo. Gdyby ta pani powiedziała to wierzącemu muzułmaninowi, to czasem mogłoby to być ostatnie zdanie w jej życiu. Jakby on usłyszał, że jego Bóg i nasz Bóg to jest jedno i to samo. Ostatnie bastiony, które mimo wszystko, mimo różnych pęknięć i kruchości, nie chcą się poddać zrelatywizowaniu wszystkiego, to jest rodzina i Kościół. Dlatego nie ma się co dziwić, że najbardziej się atakuje te dwie, nazwijmy to, instytucje. A największe ataki przemyślane i zmasowane są w tym kierunku. Weźmy postać samego papieża Benedykta, przełomową dla Kościoła. Człowieka, o którym kiedy złożył urząd, ktoś powiedział, że to jest prawdziwy ojciec Kościoła, mając na myśli tych ojców z pierwszych wieków. Myślę, że jeszcze za naszego życia będziemy świadkami tego, jak będzie przywoływana w Kościele Jego myśl i będziemy świadkami rehabilitacji Jego wielkości. Byłem na spotkaniu z Ojcem Świętym w Berlinie podczas jego pielgrzymki do ojczyzny. Na stadionie olimpijskim część biskupów nie podała mu ręki. Pomijając zwyczajny brak kultury, to jest znak braku łączności z osobą Piotra. Tak go przyjęli biskupi niemieccy w stolicy jego kraju. A więc ostatnie bastiony, rodzina i Kościół. Trzeba się uważnie przyglądać reformatorom rodziny. I trzeba się uważnie przyglądać reformatorom Kościoła. Kto to jest? O co mu chodzi? Jaka jest jego droga? Po co to robi? Bo gębę pełną frazesów to może mieć każdy. Tylko po co? Wiemy, że prawdziwa odnowa bierze się z pokory. Prawdziwa odnowa bierze się z zajmowania ostatniego miejsca, co jest przywilejem każdego świętego w naszym Kościele. Ci odnawiali Kościół. Nie krzykacze. Nie rewolucjoniści. I w naszym Kościele były zdecydowanie poważniejsze kryzysy niż teraz. Dzięki mocy Ducha Świętego i pokorze tych naszych braci Kościół się odnawiał nieustannie. I dzisiaj też się odnawia. Trzeba się bacznie przyglądać tym, którzy mówią o wychowaniu młodego pokolenia, którzy jawią się jako nauczyciele. Pamiętając o tym, że w normalnych warunkach pierwszym rzecznikiem praw dziecka jest ojciec i matka. Jeżeli my będziemy się starali, jak to mówił Józef Ratzinger, wyznawać jasno określoną wiarę zgodną z credo Kościoła, to będziemy często oskarżani o integryzm, o zacofanie, o to, że jesteśmy fundamentalistami religijnymi, że jesteśmy faszystami, czy nacjonalistami nawet. Że nie tylko niepotrzebnie ciągniemy za sobą ludzi, ale nawet nasze nauczanie jest szkodliwe. Te oskarżenia, one często są właśnie dlatego, że nie zgadzamy się na relatywizowanie wszystkiego. I głosząc takie kłamstwa, na przykład stawia się w opozycji naukę Kościoła i naukę jako taką, nauki przyrodnicze. Przypomnę, że ksiądz profesor Michał Heller, który jest fizykiem, dostał parę lat temu nagrodę Templetona za łączenie, szukanie pomostów między wiarą a nauką. Jeżeli byłaby opozycja między wiarą a nauką, to w takim razie tylko głupki mogłyby zostawać chrześcijanami. Albo tacy, którzy mają podprogowe IQ, współczynnik inteligencji. To, co my widzimy z relatywizowaniem wszystkiego i wszystkich, to jest dziedzictwo oczywiście postoświeceniowe, ale w naszych czasach pokolenia 68, czyli tej rewolty, jaka się stała na uniwersytetach zachodnich w 1968 roku. Przypomnę, że jedno z haseł tej rewolty było właśnie takie: wierzę w jednego Boga, w siebie. I to jest najpełniejsze określenie tego, co tam się stało. Nie będziemy tu wchodzili w szczegóły, ale ci, którzy stoją na czele dzisiejszej Unii Europejskiej, to są dzieci tego pokolenia. To bardzo ciekawe. Więc kiedy zastanawiamy się nad swoją wiarą, pytajmy siebie, kto jest moim Zbawicielem i dlaczego tak wierzę. Co to znaczy, że ja wierzę w Boga? Trudno spotkać kogoś, kto nie wierzy w Boga. Tylko co to znaczy? W jakiego Boga? Na czym się opiera moja hierarchia wartości? Co chcę przekazać mojej rodzinie? Jak uczę dzieci odróżniać dobra od zła? Na jakiej podstawie? Pewnie gdyby 100 lat temu ktoś usłyszał takie kazanie, to by się popukał po głowie, o czym ten człowiek mówi. Ale tak jest naprawdę, że co coraz częściej widzimy, że tworzy się swoista dyktatura relatywizmu, który niczego nie uznaje za ostateczne i jako jedyną miarę rzeczy pozostawia tylko własne ja i jego zachcianki. Można prawdę przeformatować i zrelatywizować, ale to nie znaczy, że ona przestaje istnieć. Można Boga zrelatywizować, ale to nie znaczy, że nie ma Boga prawdziwego. Nie ma jedynego Zbawiciela. Można wszystko poodwracać do góry nogami, ale to nie znaczy, że się ma rację. Jezus mówi o sobie. To jest zdanie na dzisiejsze czasy. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. A ksiądz profesor Wolniewicz, nasz tutaj poznański biblista świętej pamięci, te słowa Jezusa tłumaczy w taki sposób, że one nam jeszcze jedną furtkę otwierają. Ja jestem drogą prawdziwą do życia. Obojętnie, kto by co mówił, wierzymy, że Bóg się objawił nam w swoim Słowie, które jest niezmienne, i że Jezus Chrystus jest prawdą wyzwalającą każdego człowieka, który na ten świat przychodzi. Będziemy to słyszeli niedługo w tym pięknym hymnie o Słowie. Na początku było Słowo. I życzymy sobie, żebyśmy w tym naszym przeżywaniu codzienności mieli oczy otwarte, uszy i serce i nie zgubili tego, który jest drogą, prawdą i życiem, drogą prawdziwą do życia.